Pojutrze minie pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska. Dziennikarze i opozycja już teraz mówią: sprawdzam. Jarosław Kaczyński nazywa rządzących królami kłamstwa. A Donald Tusk odpowiada: mieliśmy przez 8 lat do czynienia ze sługami kłamstwa oraz korupcji. I twierdzi, że przez pierwsze 3 miesiące zrobili więcej niż jakikolwiek inny rząd w historii III RP. Kto ma rację? Premier Tusk wspomniał również, że w najbliższych dniach złoży wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wywołało ostrą reakcję Rady Polityki Pieniężnej, która mówi o próbie naruszenia niezależności banku centralnego. Dziś rozpoczęło się również 8. posiedzenie Sejmu, a skoro Sejm, to połączymy się z naszymi korespondentami, Cezarym i Małgorzatą, którzy są na miejscu i śledzą obrady. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, ja się nazywam Mateusz Wojnar, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście, prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest środa, 20 marca. Moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
A później połączymy się również z Cezarem i Małgorzatą, którzy są w Sejmie i relacjonują na żywo to, co dzieje się, a także zbierają materiały dla Was. Dzisiejszy temat, dzisiejszy program, tak jak większość, rozpoczniemy od krótkiego przeglądu. Dwa takie pytania do Ciebie właśnie w temacie programu. Czy jesteś zadowolony z tych pierwszych 100 dni rządów Donalda Tuska?
Oczywiście uprzedzałem, że pierwsze miesiąc, dwa urzędowania gabinetu nowej koalicji to będzie czas remanentu, czas poznania prawdziwego stanu państwa, państwa w stanie, można powiedzieć, rozkładu, w stanie upadłości po rządzie tej katolicko-narodowo-bolszewickiej koalicji PiS i ziobrystów. Także trzeba to wziąć pod uwagę, przy każdej ocenie trzeba wziąć pod uwagę, że nie znaliśmy stanu upadku państwa polskiego. Spodziewaliśmy się, że jest duży, ale tak jak to odejście ekipy PiS-owskiej, że z jednego z ministerstw to nawet jakieś wyroby z kości słoniowej, które były wyeksponowane gdzieś na korytarzach, gdzieś to kwota była około 3 czy 4 milionów, no ukradła ekipa Kaczyńskiego, także no, to rozumiecie, to jest taki rozbój, już jakby krzesła i biurka już prawie, że z tych ministerstw wyciągali. Tak rozgrabili Polskę, nie mówię już o zniszczeniu wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, policji i tak dalej, i tak dalej. Także skala, z której startuje nowa koalicja, czyli poziom, z którego startuje nowa koalicja, jest naprawdę jeszcze do końca niedoszacowany, gdzie otworzy się szafę, w którym z minister kolejny trup wypada z szafy, nie? Także jeszcze skali tego nie znamy do końca. Na pewno wielki plus to jest taki efekt psychologiczny, że po wyborach 15 października człowiek odetchnął z ulgą. Być może policja nie zapuka o 6 rano. Być może za to, co mówisz i co myślisz, za to, jak krytykujesz Kościół katolicki, co mówisz o Kaczyńskim, Janie Pawle II, czy jeszcze co tam ta banda katolicko-narodowo-bolszewicka wcześniej sobie na celownik wzięła. Nie? Że nie będą cię podsłuchiwać, że nie będą robić prowokacji przeciwko tobie. Przecież tu nie chodziło o podsłuchiwanie, bo Pegasus to jest narzędzie antyterrorystyczne, które może z ciebie zrobić podejrzanego, jak tylko tylko ci coś wgrają i później, o patrz, ma to czy tamto na komputerze i czy na telefonie. Także takie rzeczy robili bandyci z PiS-u i od Ziobry. Stąd efekt psychologiczny, że mam nadzieję, że to się skończyło. Mówię, to jest psychologia, czyli w pewnym sensie to tak jak zaufanie do pieniądza, nie? Tak, to się jakoś mówić, tak nazywasz. Pieniądz zaufania. To już nie jest złoto, nie? Tylko no, wierzymy lub nie. Tak. Tu i kurs dolara też przecież chodzi. O tym później będziemy szczegółowo mówić. Także efekt psychologiczny na pewno na plus, jest nadzieja, jest jakieś takie poczucie, że ten czarny sen, który nas kierował ku Białorusi, no, najbliżej to drogą przez Węgry, gdzie jest totalna praktycznie dominacja partii rządzącej, nie ma żadnej opozycji, żadnej swobody, panoszy się agentura chińska i rosyjska, taki mamy stan przecież państwa w Unii Europejskiej, bratniego narodu, nie? To nie jest jakiś, wiecie, Kazachstan odległej kultury, tylko to są Węgry, z którymi 1000 lat historii mniej więcej dzielimy i zobaczcie, jak w bardzo krótkim czasie, bo jeszcze 10 lat temu to nie wyglądało w ten sposób i chwaliliśmy wtedy Węgry i Orbana, a dzisiaj to jest państwo już totalitarne, oddane bolszewikom chińskim i rosyjskim. Także tą drogąśmy zmierzali, ta droga została przerwana. Oczywiście niedosyt w tych obszarach gospodarczych. To tu najwięcej i to myślę rozwiniemy w dalszej części programu. Zrobiliśmy takie memorandum też w waszym imieniu, jak ulżyć Polakom. Wysłaliśmy to pięknie, tu Mateusz był redaktorem tego. No zobaczcie, to jest naprawdę pięknie wydane w formie takiej zeszytowo-książkowej. Poszło to do rządu na ręce ministra finansów, pana Domańskiego. Także no, zrobiliśmy, co mogliśmy w tej sprawie. Oczywiście mówiliśmy też w wielu programach, jakieś pobrzękiwanie, jakieś tam pojawiają się, ale to jest jeszcze za mało. Czyli i ostatnia rzecz, rozliczenie bandytów z PiS. Piękne wejście pierd dla tego Wąsika i Kamińskiego, że zobaczyli ich Polacy za kratami, to jest wielki plus, no ale potem długo, długo nic. Czekamy na następne areszty, bo same popisy przed komisjami to za mało.
No to jeżeli chodzi o rozliczenie, no to właśnie Donald Tusk wczoraj na konferencji zapowiedział, że wniosek do Trybunału Stanu, o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP jest gotowy. Jakie znaczenie miałby właśnie taki ruch?
No to jest chyba jeden z ostatnich takich przetrwalników dla PiSu. Przypominamy Sobonia, on niedawno znowu się wygupił na tej konferencji. Wcześniej bawił się w pomidor, teraz to już kompletnie tam się mało nie ketchup. Rozpłakał. Został z niego ketchup, można tak powiedzieć. No to on znalazł schronienie właśnie pod płaszczykiem Glapińskiego w NBP. Nie? Czyli to takie miejsce ucieczki dla tych ludzi, którzy chcieli w jakiś sposób przedłużyć to dojenie państwa, synekury rządowe, budżetowe po już upadku koalicji pisowsko-ziobrystycznej. Nie? Także to jest jakaś taka też sprawiedliwość, ale oczywiście to jest niewielki aspekt. Dużo ważniejsze jest no, złamanie konstytucji przez Narodowy Bank Polski, jego szefostwo. Kto tam za to odpowiadał, no to niech Trybunał Stanu to wyjaśnia. Oczywiście Glapiński będzie głównym tu podejrzanym, ale konstytucyjną rolą Narodowego Banku Polskiego nie jest wspieranie partii rządzącej. Nie jest wspieranie partii rządzącej. A to ewidentnie robił Glapiński. I to oczywiście powinno się kratami skończyć, bo przecież on nie okradł, wiecie, no ktoś kradnie w autobusie, nie? No to już tam mu może nawet i areszt grozić. Ktoś obrabia ileś tam domków jednorodzinnych czy mieszkań, no to idzie do pudła. A ten obrobił 30 parę milionów Polaków. Przecież okradł nas, budując inflację, to okradł każdego Polaka na grube dziesiątki tysięcy złotych. No to za to on powinien długo gnić w więzieniu.
To zacznijmy od tematu właśnie Adama Glapińskiego i ewentualnego Trybunału Stanu. Chciałbym, żebyśmy posłuchali, jak Donald Tusk wypowiedział się na ten temat w tej. Przypomnę tylko, że Adam Glapiński pełni funkcję szefa NBP no już od 2016 roku. Ta pierwsza kadencja skończyła się w roku 2022. No i kolejne ma 6 lat licząc od 22, czyli w sumie 4 lata jeszcze, 24, czyli no takie dobre...
PiSowcy się cieszą, tak, że może by wrócili za 4 lata, to już by jeszcze on doczekał.
Tak, tak.
No nie, nie, to dlatego, trzeba inaczej zrobić.
Dlatego jak będziemy mieli ten fragment, to poproszę.
Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach.
No bardzo tak lakonicznie Donald Tusk
powiedział. Tak, to mnie troszkę, no może nie niepokoi, ale niedosyt, bo w tym takim, powiedzmy, studniowym expose, tak. Expose, kiedy obejmuje, no i teraz te 100 dni rozliczamy, co udało się zrobić koalicji 15 października. No, przydałoby się parę zdań przynajmniej komentarza. Oczywiście mamy komentarze ekonomistów, mamy wypowiedzi wcześniejsze polityków, co on robił, jak raz mówił, że nie będzie podwyżek tam stóp procentowych, że inflacja to tylko, to już jutro, panie, nie będzie żadnej inflacji. Zaraz potem była duża, były podwyżki i teraz albo on kłamał, albo jest kompletnym jakimś no, nieporadnym człowiekiem, który się nie zna na tym, na rajstopach się zna, na kobitkach się zna, ale na sprawach monetarnych się nic nie zna. Zakładam, że tak nie jest.
Nie jest.
Tak, myślę, że to jest w miarę ogarnięty człowiek, jeśli chodzi, ty zresztą z tych środowisk bankowych pochodzisz, no to on tam chyba nie ma jakichś takich dołowych notowań.
Był wykładowcem w Szkole Głównej Handlowej.
Także to nie jest w ciemię bity człowiek, nie? Nie jest to dyzma z przypadku tam... Oczywiście ma te swoje śmieszne słabości i tam te panie od Rajstop, które wywindował, no to była kpina. Ja nie wiem, dlaczego oni mają jakieś... Przecież on dobrze zarabia. No potrzebuje na te swoje jakieś używki czy hobby, czy jak to tam chce ktoś nazwać. To nie mógłby ze swoich pieniędzy gdzieś na Bogu jakąś garsonierę wynająć, tam trzymać to towarzystwo, czy jak, czy kilka. Przecież to by starczyło, no. A gdzież za pieniądze podatnika i to jeszcze w świetle kamer jakieś laski tam wyciąga, nie wiadomo skąd i mówi, że one będą dyrektorami teraz, nie? No to jest... I to na początku zrobił
tak,
od razu.
No
to widać,
tak,
że ci ludzie jakoś taki... Zresztą Pawlak, pamiętacie, to zrobił to samo, tylko no tam już mogę, tam tak. Nie, już sobie mogę tam to wszystko tego, no to sobie Miss Polski wziął tam na jakąś, tam nie wiem, rzecznika prasowego, czy coś takiego. No kpina kompletna, nie?
Chociaż dla niepoznaki do Polonezów się przesiadł.
No ale to szybko zrezygnowali z floty Polonezów, no, ale to stare czasy, to niektórzy nie pamiętają, lata 90. Panie, jak to było? To Kazik śpiewał.
Panie Waldku, pan się nie boi.
Panie Waldku, pan się nie boi. To właśnie to mniej więcej w takim duchu, w takim stylu wszedł na urząd szefa NBP Glapiński, ale później było dużo, dużo gorzej. Później było dużo, dużo gorzej. Te takie działania do spółki z Kaczyńskim, takie umożliwienie Kaczyńskiemu rozgrywania partyjnych interesów kosztem właśnie inflacji, czyli kosztem pieniędzy Polaków, no to musi wyjaśnić rzeczywiście no, Trybunał. I liczymy, że tutaj to nie będzie tak, że nie pamiętam, nie wiedziałem, albo już wszystko powiedziałem, albo co się czepiasz, nie? I tak dalej. Tylko, że tu ci, którzy będą go przesłuchiwać, no to naprawdę dobrze się przygotują, pokażą twarde dane i myślę, że no tej klasy fachowiec nie będzie mógł się zasłaniać tym, że on tam nic nie wiedział, nie rozumie tych słupków i tak dalej.
Tak, no pierwszym celem, zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest właśnie dbanie o pieniądz, o złotówkę, taką mamy walutę, więc no to powinno być celem. Natomiast no przypomnijmy, że gdy zaczęła się pandemia, inflacja później zaczęła iść w górę, no i stopy procentowe nie były podnoszone. Mało tego, jeszcze pan prezes mówił, że...
Co tam się przejmować?
Tak. Nawet straszył deflacją, czyli w ogóle odwrotnym procesem, ale to tak skończyło się...
Czyli wiecie, jak się straszy że tu deflacją, no to ludzie sobie pozwalają.
Tak.
Nie? Nie ma jakichś takich procedur ochronnych dla tego no, rozchwianego budżetu, zarówno w mikroskali, jak i w skali całego państwa. Czyli to było takie No ja myślę, że on wiedział, co robi, czyli musiał wiedzieć, że kłamie, nie? Że to nie jest tak, że on był głupi. Nie zakładam, że był głupi, niedoinformowany, tylko że on celowo na rzecz polityki Kaczyńskiego, w zależności tam, czy jakieś wybory, czy jakieś akcje tam Kaczyński, czy rząd Morawieckiego robił, no to tak, NBP, że tak powiem, ich swoją propagandą wspierał, a nie realizował swojej konstytucyjnej misji ochrony złotówki.
No... Można też przypomnieć, że właśnie chyba właśnie realizując ten cel bardziej rządowy niż cel, który jest zapisany w Konstytucji, no naraził Polaków, bo zapewniał, że można brać kredyty, stopy procentowe są niskie.
A jak potem poleciało, to ludzie razy dwa się niekiedy raty zrobiły.
Dokładnie.
Także to jest jego wina, to jest zamach na Polaków. Jeden to okradzenie przez inflację, no bo to już mamy mniej pieniędzy i nasze pobory nie wystarczają na zakup, czyli raz, że nasze oszczędności stopniały, a też i nasze pobory kiedyś wystarczały, powiedzmy, na dostatnie życie, a teraz nie wystarczają, nie? Tego my przecież doświadczamy też w telewizji Idź Pod Prąd, że mniej więcej budżet dzięki wam mamy taki sam, tam między 900 a 1000 osób nas wspiera, średnio z roku podaje, ale to od paru lat jest ta sama mniej więcej kwota, około 100 tysięcy miesięcznie. I kiedyś mieliśmy nadwyżki z tego, a teraz, że tak powiem, no apelujemy, słuchajcie, no szorujemy po dnie, nie? A pieniędzy mamy w nominałach tyle samo, nie? Nawet może trochę więcej, a w rzeczywistości jest mniej. No i każdy z was przecież w domu, w portfelu tego samego doświadcza i to jest zasługa, znaczy wina, zasługa, no. Nie można powiedzieć zasługa, to jest zbrodnia Glapińskiego. No.
Rada Polityki Pieniężnej wydała oświadczenie, że to takie postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu to byłoby naruszenie niezależności banku centralnego i podważenie zaufania do stabilności systemu finansowego. No, zgadzasz się z takim? No,
mafia sycylijska pewnie też by mogła takie oświadczenie wydać, jakby któryś z mafiozów został wreszcie przed prokuraturę państwa włoskiego postawieni, no to oni też przecież mieli różne rzeczy, także to kompromituje Radę. Widać, że ona działa w takim politycznym, można powiedzieć, kluczu, jeszcze kluczu starego układu, czyli Kaczyński-Ziobro, no i nie podoba jej się to, co robi koalicja 15 października, stąd tak odczytuje wymogi tego ich stanowiska.
Jeżeli mogę taki komentarz od siebie, no to może nawet nie od siebie, tylko eksperci, ekonomiści, no jednak twierdzą, że to właśnie działania prezesa NBP podważają stabilność złotówki i wiarygodność Narodowego Banku Polskiego. Więc no myślę, że to oświadczenie Rady Polityki Pieniężnej, w której większość członków jest jednak z rozdania poprzedniego rządu, to raczej jest ochrona.
Szczególnie, że w tym 22 roku naprawdę ciemne chmury już zbierały się nad Glapińskim. Wyglądało na to, że on nie zostanie już na drugą kadencję. Widać, że został ze względu na wsparcie polityczne Kaczyńskiego, czyli on się opłacał Kaczyńskiemu i Ziobrze, można tak powiedzieć. Stąd to dzisiejsze oświadczenie Rady Polityki Pieniężnej jest też oświadczeniem politycznym, a nie merytorycznym. Nie w obronie demokracji, tam rozdziału różnych instytucji od siebie, czy niezależnej pozycji szefa NBP, tylko jest takim działaniem do ochrony, w kierunku ochrony posiadania Kaczyńskiego i Ziobry jeszcze w obecnym rozdaniu.
I pewnego tego punktu, w którym mogą się jeszcze chronić.
To jest dla nich najbardziej dochodowe, jeszcze dochodowy paśnik, czy koryto, można tak powiedzieć, bo widać, że spora część różnych tam niedobitków wyrzucanych z ministerstw, no to się tam chroni.
Dobrze. To myślę, że możemy przejść do drugiego tematu, 100 dni rządów Donalda Tuska. Okej, Donald Tusk twierdzi, że zastał państwo w złym stanie. Już na początku odpowiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, że właśnie rozpoczął od rozliczenia poprzedniej władzy, ale zapomniał, ewentualnie nie może realizować tych postulatów gospodarczych. Pamiętam, kiedyś też nagrałeś taki vlog dla nowej władzy, w którym właśnie podkreślałeś, że te postulaty powiedzmy gospodarcze czy z kategorii swobód obywatelskich, że to są te, które mogą no, wesprzeć rząd i zapewnić właśnie stabilność. Ale jak miałbyś ocenić, czy ważniejsze są te właśnie rozliczenie poprzednich rządów, czy jednak może właśnie te gospodarcze, wolnościowe, na co, jak myślisz, Polacy teraz najbardziej patrzą?
Z punktu widzenia wyborczego, czyli tego, czym zajmuje się przeciętny Nowak czy Kowalski, to oczywiście te kwestie ulżenia w życiu, kwestie ekonomiczne są priorytetowe. Jeśli Polacy, i to mówiłem 8 lat temu, kiedy Kaczyński dochodził do władzy, mówiłem, ulżyjcie Polakiem. I oni nawet pewne rzeczy tam zrobili takie, żeby pójść w tę stronę. Oczywiście za mało, za wolno i tak dalej, no ale później tak zaczęli kraść, że to już tam, wiecie, te drobne rzeczy, że można sobie było tam wyciąć drzewo na swojej działce i że tutaj prawo
wycofali
własności później się... To wiecie, no zniszczyli ten obraz na początku, później próbowali coś tam w prawie budowlanym, ale to jeszcze nagmatwali tyle, że to już później nie wiadomo, którą ścieżką iść, czy starą, czy nową i tak dalej, jak to zwykle w tym biurokratycznym bajzlu. Także te ich próby jakieś i coś tam zrobili, to nie chcę powiedzieć, że nic, no utonęły w tym morzu korupcji, złodziejstwa i przede wszystkim niszczenia wolności słowa, wolności obywatelskich w Polsce. Także dlatego to mówię, że 8 lat temu mniej więcej podobną miałem dla nowego rządu wtedy Jarosława Kaczyńskiego. No, oczywiście tam nie jego bezpośrednio, tylko tam Szydło zdaje się, nie? Tak, wtedy z worka wyszło. Także teraz to powtarzam, że jeśli chcecie, mówię o nowej koalicji, stabilnie mieć poparcie, bo tutaj nie wiem, na ile to są fałszowane dane, ale znowu sondażownie zaczynają pokazywać, że tu Jarosław Polskę Zbaw jest na pierwszym miejscu. To już chyba dwa sondaże. Czy one są kupione, czy tego no, nie umiem ocenić w tej chwili, ale jakoś nie zgadza mi się to z taką, że tak powiem, atmosferą w mediach społecznościowych czy na ulicy. No ale powiedzmy, że na pewno ten taki łomot, który dostał Kaczyński na samym początku, no on teraz spowolnił, nie? Czyli nawet jeśli nie ma tam powrotu do tych 30 paru procent, jak te sondażownie pokazują, 31, 2, coś jakoś tak, to na pewno ten upadek jest troszeczkę, taki mówię w ocenie społecznej, nie mówię o dekompozycji działaczy, bo tutaj się to już całkowicie rozwaliło, ten chlewnik, ale jeśli chodzi o nastroje społeczne, no to ten upadek PiSu spowolnił, nie? Oczywiście tu i protesty rolnicze do tego doszły i przyłączenie się Solidarności i Kaczyńskiego do tych protestów, chociaż to oni są winni sytuacji rolników, ale no to może już jak troszeczkę dzisiejsze te protesty się no jakoś już opadnie kurz po nich, czy smród gnoju, bo tam gnój wyrzucają teraz, nie? To myślę, że wrócimy do tego na pewno w piątek. Już rezerwujemy tu ten temat rolniczy, no a dzisiaj to tylko dotykam go, że tu upadek popularności czy taka odraza do złodziei z tej bandy trzymającej wcześniej władzę to troszeczkę wyhamował. Dlatego tu taki impuls właśnie wolnościowy dla Polaków, szczególnie przed wyborami, byłby kluczowy. Ja się dziwię, że oni dokonali takiego, no troszeczkę jakby sobie strzelili w kolano. No gdzież na tydzień przed wyborami podnosić ten VAT, nie? Tego, ja to, no nie wiem, to chyba najstarsi górale by tego nie wytłumaczyli, że no mogliby poczekać parę miesięcy od następnego kwartału, nie? No od półrocza.
Tak.
A oni na tydzień przed wyborami podnoszą ludziom cenę żywności, nie? To tylko komuniści robili takie rzeczy, chcąc sprowokować ludzi do pewnych działań, nie? To tak, jak oni by chcieli, żeby ludzie na PiS zagłosowali, nie? W tych wyborach samorządowych. No nie rozumiem tego, ale mówię, no nie wszystko wiemy, stąd ja tylko wyrażam swoje niezadowolenie, czy pokazuję jakąś nierozsądek. To oczywiście nie będą wielkie podwyżki, no tam 5%, no ale mimo wszystko ludzie no nie lubią, żeby było drożej, woleliby, żeby było
tak,
taniej.
Nawet jeżeli przynajmniej... to jest niewiele drożej, ale no to, tam... to psychologicznie.
Psychologicznie to nie pojmę tego i nie każcie mi tego wytłumaczyć, jak to tam wymyślili, żeby to podwyższyć. Dlaczego to się stało? Może ktoś z widzów wie, dlaczego oni czy musieli jakoś w tym kwietniu, to na tydzień przed wyborami, tak jak mówię. Także zamiast pójść w kierunku takich silnych prowolnościowych jakichś, żeby ulżyć ludziom, bo to przecież i od takich w tych naszych punktach było, i o tych punktach karnych. Przecież no dzisiaj, wiecie, ile tam jest tych punktów? 24. To dwa poważne takie tam przekroczenia.
Tak, po tej podwyżce punktów.
Właśnie, tak, i już nie masz prawa jazdy. A ile się trzeba bujać, to wiem, można powiedzieć, z drugiej ręki. Mój przyjaciel bujał się pół roku, żeby odzyskać prawo jazdy w wyniku tego zdawania tych egzaminów. Stary kierowca, który na wszystkim umie jeździć, nie? Od koparki po rowerek z kółkami, nie? Tymi dodatkowymi. No to nie mógł zdać tego egzaminu, bo tam a tu pan za wcześnie czy za późno zmienił pas, czy no takie jakieś, wiecie, naprawdę drobiazgi, czy jeszcze głupsze rzeczy. Także To jest no, zamach szczególnie dla takiej przedsiębiorczości, która związana jest z komunikacją, czy na przykład budowlanka, nie? No to przeważnie nie budujesz u siebie w domu, nie? Tylko zawsze musisz jechać z Majdanem, z jakimś samochodem dostawczym, nie zawsze tam najlepiej wyglądającym i tak dalej, i tak dalej. No gdzieś do klienta na budowę i podobnie handel, nie? Też oparty na transporcie i tak dalej. Czyli wszyscy ci przedstawiciele handlowi. I to zwykle samochody też osobowe, też i trudno, i zaparkować. I tu można tak łatwo stracić prawo jazdy, a przez to możliwość wykonywania zawodu, że to naprawdę nie powinno być, wiecie, jak ktoś jest piratem, jak ktoś tam no, zagrożenie śmiertelne spowodował, czy pod wpływem alkoholu, dobra, karać go jak tam można najsurowiej, nie mówię, ale jak ktoś tam krzywo zaparkował na trawniku, dawać mu jakieś punkty karne, czy wjechał tam pod prąd, bo się pomylił gdzieś na starym mieście. Bo nawigacja wszystkich kieruje, no a tam już tylko kasują, nie? Albo jakieś teraz takie wymysły robią na nowy jakiś system na skrzyżowaniach, żeby, wiecie, jak ktoś się tam spóźni przy zmianie świateł i już 2 sekundy ma już tylko i już jest tam 15 punktów karnych, bo wjechał na czerwonym. No
właśnie,
ludzie.
To takie maszynki do robienia.
No to są, tak, w Warszawie ty znasz, warszawiak trochę z odzysku, znaczy z tego napływu, ale jednak ile w Warszawie mieszkałeś?
Ponad 20 lat.
No to widzisz, no.
Dłużej niż to tam,
wiem, że już w Krakowie, w Warszawie, teraz gdzieś tam, nie wiem, w Szczecinie, czy gdzieś chcą taką maszynkę do łapania kierowców. Takich rzeczy rząd nie powinien robić. Właśnie powinien pokazać, nie, piratów ścigamy, ale zwykłym ludziom dajemy żyć, nie? Tak samo tam te płacenie podatków tą metodą kasową, to znaczy, tak, żeby...
Zwłaszcza dla VAT-u.
Tak, że nie, kiedy ty wystawiasz fakturę, to ty jesteś pierwszym do strzyżenia, czyli wiecie, zrobiłeś robotę, zapłaciłeś za pracowników, zapłaciłeś za materiały, wystawiasz klientowi fakturę i już musisz płacić haracz za to, że wystawiłeś tę fakturę, a ty jeszcze centa nie dostałeś od klienta i może nie dostaniesz w ogóle, bo przecież może z oszustem masz do czynienia, nie? Także przejście na ten... To wszystko jest w tych punktach tego naszego memorandum, znaczy waszego, bo to jest od widzów telewizji Idź Pod Prąd, że dopiero jak dostajesz pieniądze, dopiero odprowadzasz podatek. No to się wydaje sprawiedliwe, a zobaczcie, mały przedsiębiorca jest łojony w ten sposób. Ta zapowiedź z expose, że, znaczy z tego studniowego expose, nie, no bo to się tam, wiadomo, używam tu przenośnie, że te wakacje dla mikroprzedsiębiorców, nie, to w ogóle... To jest, zobaczcie,
od składek ZUS.
Tak, ale nie przez miesiąc nie będziesz płacił składki na emeryturę, nie? Tak. Ale zdrowotną dalej będziesz opłacał. No ma to sens, no bo tam możesz chorować w czasie urlopu czy wakacji i też będziesz korzystał, nie? Także to, że to jest horrendalna ta stawka, to jest inna sprawa, nie? No ale rozumiem, że powiedzmy, że ona tam jest, ale tu te wakacje od tego ZUS-u. No to zobaczcie, musisz składać podanie. Czyli po co ta biurokracja? No po co? Panie premierze, po co ta biurokracja? Nie lepiej było po prostu o 1/12 zmniejszyć roczną składkę na ZUS dla tych mikroprzedsiębiorców?
Każdy weźmie sobie kiedy chce.
Spokój. Zresztą czego człowieka zmuszać, żeby on, bo powiedzmy, że to jest jednoosobowa, bo mikroprzedsiębiorstwo, to rozumiem, też jednoosobowa. No to on nie może faktury wystawić, nie? Zrobił robotę, ktoś teraz tam się rozlicza po paru tego, on jest na urlopie, no to co? Nie może faktury wystawić, bo mu zaraz cofnął,
że
pracuje, bo wystawił fakturę, nie? Także no to jest, to robią jacyś biurokraci, w ogóle nie mający pojęcia, na czym polega prowadzenie biznesu. Także chcieliście dać dać ulgę, trzeba było od razu o 10% obniżamy ZUS dla mikroprzedsiębiorców i by było na to samo prosto, nikogo by tego nie... A tu podanie do urzędu, pieczęć, zgoda. Nie, no to mi się absolutnie nie podoba. Nie? Zresztą to są zmiany, no umówmy się, kosmetyczne.
No to jeszcze Donald Tusk zapowiada, że jednak... Zaraz mam tutaj... tego tweeta. O, przepraszam, artykuł. Z informacji wynika, że Biała Księga Finansów Publicznych jest już gotowa i no będą, tak dokument ujawni patologię zarządzania kasą państwową. Więc może oni po prostu nie mają pieniędzy też na te, na takie, no wiesz, z jednej strony jest jednak ten socjal duży, rozdawnictwo, z
no
drugiej
no,
trzeba będzie obniżyć.
Zobaczcie, Telewizja Polska utrzymuje się, powiedzmy, z kilku źródeł, no ale pierwsze to abonament, drugie reklamy, trzecia dotacja, co Duda tam te 2 miliardy rocznie zapisu im przeznaczył. No i teraz tak, Krajowa Rada, jakaś coś tam, nie wiem czego, zatrzymała wpłatę tych pieniędzy z abonamentu na telewizję. Nie? I tam się kopią i że oni nie dadzą i tak dalej, bo im się ta telewizja nie podoba, nie będą pieniędzy z abonamentu przekazywać. Co powinien zrobić rząd? Zlikwidować abonament. No proste.
Też pisaliśmy.
Bo i tak tych pieniędzy nie dostają. Zobaczcie, bo to przecież ta pisowska ekipa trzyma te pieniądze. Czyli oni i tak tych pieniędzy nie dostają. No to by dali niewiele. Nie? Ale już by do Polaków doszło. O, ulżyli nam. Ulżyli nam. Zresztą kiedyś, ja pamiętam, jak Tusk wiele lat temu, z 15 czy ileś, nawoływał do tego, żeby nie płacić abonamentu RTV, to bo to jest haracz komunistyczny, absolutnie nie, z niczego nie wypływający i tak dalej. Dlaczego człowieka zmuszać do oglądania reżimowej telewizji i jeszcze każeć mu za to płacić? Nie? Jaki to sens? Wytłumaczcie mi, nie rozumiem. Nie? Także tu by nic nie stracili, bo i tak tych pieniędzy nie dostają. A zobaczcie, jaki mieliby społeczny plus o, że wreszcie coś Polakom ulżyli, że podatek Belki, to samo. To jest jakieś tam obsikane oszczędności w skali budżetu państwa. Nic tam z tego nie ma prawie, że... A ile kłopotu i to starym dziadkom, którzy gdzieś tam w skarpetę, znaczy no tam na koncie tak, tego... Jeszcze... Inflacja im zżera, pisowska inflacja im zżera, ale to jeszcze i podatek Belki. No, no naprawdę, to...
Dużo jest takich...
Mimo, że to jest 3 miesiące, to te rzeczy można było zrobić. Można było zrobić i tu słuszne jest takie troszeczkę zniecierpliwienie nawet tych, którzy głosowali na Platformę, czy koalicję, czy na wszystkie te dodatkowe partie koalicji 15 października. Także, że tutaj troszeczkę się słabo starają, moim zdaniem. I nie patrzą na los takiego zwykłego człowieka, nie? Tylko sobie tam gdzieś, wiecie, no pięknią robią politykę zagraniczną. To nic się nie przyczepię, tylko będę chwalił, nie? Jeśli chodzi o politykę zagraniczną premiera Tuska, zarówno USA, jak i Unia Europejska, Ukraina, to w miarę to się trzyma. Może no najsłabiej z rozwiązanie tego kryzysu granicznego z Ukrainą, ale sprawy zachodnie to idą świetnie. Nie? Polska znowu wchodzi do pierwszej ligi. Ale o takie drobiazgi to mógłby powiedzieć komuś, weź ty się tym zajmij i kazać to zrobić, bo to nie są duże sprawy. To naprawdę jeden minister tam może to pociągnięcie pióra długopisu, czy czym oni tam podpisują, czy podpisem elektronicznym to załatwić.
Za chwilę połączymy się z Cezarem i Małgorzatą. Ja chciałem tylko przypomnieć jeszcze o naszej sondzie. Jak oceniasz 100 dni Tuska? Pozytywnie, średnio, negatywnie, bądź inaczej. Mam już część głosów, za chwilę się do nich odniesiemy. Czarek i Gosia zapytali szefa trzeciej drogi o to właśnie, jak ocenia 100 dni rządów. Posłuchajmy teraz.
Co się udało? Po pierwsze, podwyżka dla nauczycieli 30%. Za nami już jedna z najwyższych historycznych podwyżek. Podwyżka dla sfery budżetowej 20%, w tym dla wojska, co dla mnie szczególnie ważne. Jak widzę, po naborach do armii marzec będzie rekordowy. To pokazuje, że było to skuteczne działanie. Sprawa in vitro. Największe szczęście, jakim jest, to jest posiadanie dzieci. Rodziny, które nie mogły mieć dzieci, 20% rodzin z niepłodnością, pary, które borykają się z niepłodnością, nie mogło liczyć na wsparcie państwa. Dzisiaj już może liczyć 500 000 w tym roku. Wczoraj na rządzie bardzo ważna ustawa przyjęta o wakacjach składkowych. To jest w wakacjach ZUS-owskich, to jest obietnica trzeciej drogi, to jest obietnica PSL-u. Pierwszy krok, chciałbym, żeby było więcej. Zaraz pakiet deregulacyjny, mniej kontroli, mniej obciążeń stawiamy na przedsiębiorców. Podwyżki, taki dodatek dla pracowników socjalnych, 190 tysięcy pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych, często bardzo niedocenionych, i to mówię jako były minister pracy i polityki społecznej, to zawsze była grupa, która potrzebuje wsparcia. Kolejna sprawa, modernizacja polskiej armii, podpisanie umów, choćby na zakup amunicji. No nasi poprzednicy, jak składali do konkursu, gdzie było 500 milionów euro, złożyli wnioski na 10 milionów. Zawalili tą sprawę, a my podpisaliśmy już w pierwszych dniach naszych rządów umowę na zakup amunicji na 10 miliardów. Umowy z naszymi partnerami, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, polski przemysł zbrojeniowy, realizujemy i zwiększamy zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym, choćby umowa z spółką z Kutna, AZM Kutno, dotycząca wozów rozpoznawczych, transporterów rozpoznawczych, jest już podpisana na też wiele miliardów złotych. Kwestia przygotowania obrony cywilnej, to jest też jedna z naszych sztandarowych obietnic. Postawienie na samorządność, zmiany dotyczące funkcjonowania w ogóle samorządu. Nie jest ograniczany, nie jest łupiony samorząd. Tego będzie jeszcze więcej, bo też posprzątanie, naprawa telewizji. Telewizja dzisiaj nie sieje hejtu, telewizja publiczna nie sieje hejtu i nienawiści. Nie ma tam tego, co było przez 8 lat, czyli niszczenia takiego emocjonalnego. Sprawa porządkowania prokuratury, wymiaru sprawiedliwości. No to jest całe ogromne zagadnienie, którym się zajmujemy. Przywrócenie parlamentaryzmu, otwarty parlamentaryzm, rozmowa, dialog, rozpatrywanie ustaw. To są efekty tych 100 dni.
Witamy Cię, Czarek.
Witam Was.
Powiedz mi, czym żyje Sejm dzisiaj?
Dziś Sejm od rana oczywiście rolnikami i 100 dniami rządu. Tu były minister Mariusz Błaszczak wystąpił na początku w ramach tak zwanych wniosków formalnych, o których zresztą mówił dziś marszałek Szymon Hołownia, że ciągle są wykorzystywane do wszystkiego, tylko nie do wnioskowania formalnie. I jakoś by to może trzeba oporządkować, ale nazwał, że Mariusz Błaszczak nazwał, że te 100 konkretów na 100 dni to tak naprawdę 100 kłamstw. I zadeklarował, że klub Prawa i Sprawiedliwości złożył 8 projektów ustaw, aby chce jeszcze na tym posiedzeniu, żeby Sejm wprowadził podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, babciowe, dobrowolny ZUS, czyli PiS teraz chce realizacji programu Koalicji Obywatelskiej, się okazuje. Taki ciekawy zwrot się poczynił. Teraz PiS się tutaj kreuje na jeszcze lepszego realizanta programu KO. Odpowiedział mu Jakub Rutnicki właśnie z KO, twierdząc, że Błaszczak ma wiarygodność 0,5%, bo tyle załatwił pieniędzy, jeśli chodzi o produkcję polskiej broni, a Koalicja Obywatelska 600 miliardów dla Polski, na co z kolei znowu wszedł Mariusz Błaszczak też z wnioskiem formalnym, że możliwości Tuska to 20% z 11 milionów euro, bo tylko tyle uzyskali, o czym mówiliśmy. Uzyskała Polska tych dopłat do produkcji amunicji. O tym, że to jego rząd te wnioski pisał, już nie wspomniał. Także to jest oczywiście jeden temat gorący, a drugi to protesty rolników. Tu oczywiście też obie strony się przerzucają odpowiedzialnością, a tym razem w Warszawie tych protestów nie ma, natomiast Warszawa jest, jak to piszą media, otoczona przez rolników, dlatego my też pojechaliśmy wcześniej, żeby się na te blokady nie natknąć. No i udało nam się, jesteśmy tutaj, ale w całym kraju, jak wiecie, w różnych miastach różnie, w niektórych zakazy, w innych nie ma tych zakazów, więc także w miastach, a na drogach przejazdowych no, kilkaset blokad przez rolników stosowanych, a tymczasem jest jakaś wstępna pierwsza umowa między rządem a rolnikami. To nie w Sejmie, bo to w Jasionce. Nie wiem, czy o tym już mówiliście.
Mówiliśmy.
Nie mówiliśmy. Myślę, że ten temat omówimy, tak jak mówiłeś, w piątek, tak? Będziemy mówić na tematy rolnicze.
No jedynie tylko można powiedzieć o tych działaniach władz lokalnych, szczególnie prezydenci dużych miast. Kilka dużych miast powiedziało, że nie wpuści traktorów, nie będzie blokad. Tu szczególne podziękowania tu nas z Lubelskiego dla prezydenta Żuka, prezydenta miasta Lublin. Ponieważ wniosek o blokady, wiecie, jak na jaki czas optował?
Jaki?
3 miesiące blokowania wszystkich głównych tam arterii w Lublinie. No tak protestujący tu taki wniosek złożyli. No i odpowiedź była, no, także brawo, prezydent Żuk.
No wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dosyć dużo wymienił tych rzeczy, które udało się zrealizować. Podwyżki dla nauczycieli, budżetówki, wsparcie rodzin, in vitro, wakacje dla przedsiębiorców, to o tym mówiliśmy. Mniej kontroli, podwyżki dla pracowników, modernizacja armii, zakupy, umowy na zakup amunicji. Czarek, jak ty oceniasz te pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska?
Generalnie pozytywnie. Oczywiście no, Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił trochę rzeczy, ale do 100, no to daleko. Z drugiej strony 100 konkretów to była obietnica Koalicji Obywatelskiej, a nie całej koalicji 15 października. Rozumiem, że gdyby Koalicja Obywatelska dostała pełnię władzy, nie musiała się oglądać na koalicjantów i na prezydenta, no to szłoby jej pewnie szybciej, tyle by chcieli zrobić, ale no, ja tam się nie spodziewałem, że w 100 dni tyle zrobią, czy nawet zaczną wszystkie 100, ale zapowiadają, że będą kontynuować, także chętnie zobaczę, może nie wszystkie tam akurat, jeszcze o czym wspominałem, kiedy analizowaliśmy te 100 konkretów, nie wszystkie bym nawet chciał, żeby realizowali. No teraz Prawo i Sprawiedliwość chce, bardzo pogania, żeby wszystko robili to, co obiecali. Także ciekawe, tu szef kancelarii premiera Jan Grabiec się cieszył, że teraz Konfederacja się przekonała do ich postulatów i nawet zgłasza te 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. I PiS tu chce, także trzymają ich za słowo, że będą popierać, jak te projekty będą wchodzić do Sejmu. No i jeszcze ten postulat z Trybunałem Stanu dla prezesa NBP teraz rozpoczyna się. Jan Grabiec mówił, że w najbliższych dniach ten wniosek do Sejmu wpłynie. Nie chciał zdradzić, co w nim jest, także musimy poczekać na oficjalne ogłoszenie, jak jest motywowany.
No, te 60 tysięcy to ciekawa sprawa, bo zobaczcie, to jest prosta rzecz. To by szczególnie tym najbiedniejszym Polakom pomogło troszeczkę odetchnąć finansowo, nie na zasadzie jałmużny, że tam jakieś 800 plus czy coś takiego, tak. Tylko po prostu zapłaciliby mniejszy podatek, czyli ci, którzy pracują, zarabiają, mieliby z tych najbiedniejszych, mieliby największą korzyść, czyli to najbardziej taki no, prospołeczny, zdrowy odruch rządu, a zobaczcie, PiS miało 8 lat. Nie zrobiło tego. Nie? Teraz udają, że oni chcą to zrobić, bo teraz nic nie mogą. Nie? To teraz zgłaszają projekt. Czyli obłudnicy, no, parszywa postawa, tak, że mi się chce cofnąć na to, co PiS wyprawia. No, ale
konkretnie
zobaczcie.
Projekt zgłasza Konfederacja.
To jedno jest tam.
Konfederacja. No. Kilka razy musieli go poprawiać już po zgłoszeniu.
Ale,
ale już jakoś
zobaczcie, że
wchodzi teraz
i ta koalicja 15 października się też nie pcha do tego. Mm-hmm. Nie? Zobaczcie, nie ma wielkiego takiego. Zobaczcie, tu wacik mm-hmm. podnoszą, nie? Te 5%, a tu mm-hmm. tego naprawdę no, bardzo zdrowego ruchu takiego produkcyjnego, prospołecznego, prorodzinnego, no wszystkie pro można by powiedzieć, to żeby tym, którzy uczciwie pracują, płacą podatki, ulżyć na taką naprawdę znaczną skalę, a nie tam 3,20, nie? Czy coś takiego, to zobaczcie, że też koalicja rządząca też się nie pcha do tego. Oni mówią, że to zrobią, ale później. Zrobią, ale później, no.
Mówią, że teraz sytuacja budżetowa w tym roku nie pozwala na takie ruchy, ale że później ma być lepiej.
Wszyscy nam zawsze obiecują, jeszcze trochę poczekajcie. Nie? Jeszcze, a nie, właśnie to niech inne rzeczy poczekają. Niech loty w kosmos poczekają. Przecież tam jest jakaś Moskwa, nie? Miała agencję kosmiczną, nie? Zlikwidować budżet tej agencji kosmicznej. Poczekamy z tym zdobyciem Księżyca, nie? Ale ludziom dać te pieniądze już dziś, żeby mieli na dzieci, na tam zakupy i tak dalej, no.
Możemy zobaczyć teraz, jak głosujecie w naszej sądzie. Zobaczmy, jak oceniasz 100 dni rządów Tuska. Pozytywnie 34%, średnio 43%, negatywnie 21%. No także raczej średnio nasi widzowie
raczej
oceniają.
Raczej średnio, ale w górę, nie? Tak, ta średnia jest, czyli średnio lub pozytywnie. No to ja dokładnie, tak jak się zastanawiałem, jak ja bym zagłosował, to bym nazwał średnio pozytywnie. Mówię, w polityce międzynarodowej to bardzo pozytywnie, a w tej polityce, powiedzmy, rozliczenia bandziorów pisowskich średnio, a w tym ulżeniu Polaków w sprawach ekonomiczno-wolnościowych to bym powiedział, że poniżej średniej. Nie? Bo tak bym jeszcze, jakbym miał zróżnicować wypowiedzi w zależności od obszaru. Tu jeszcze pan Kosiniak-Kamysz wspomniał rzeczywiście tę podwyżkę w budżetówce. Nie? Ani ty, ani ja nie jesteśmy tak w budżetówce, Czarek też, no to my tam nie mówiliśmy o budżetówce. Ale rzeczywiście była to no, potrzebna podwyżka. No, na przykład pracownicy naukowi, to akurat mój syn robi habilitację w tej chwili, no i on zarabiał na rękę niecałe 5000. Nie? No to poszedłby do Biedronki, w której robi zakupy, to by niewiele mniej, no a troszeczkę kwalifikacje niższe i odpowiedzialność inna. Nie zgodzicie się, nie? Że praca na uczelni, szczególnie no, związana z wykładaniem matematyki, no do najlżejszych nie należy. To nie jest opowiadanie o zwyczajach kosmitów na Dzikim Zachodzie czy coś takiego, tylko to jest naprawdę wiedza rzetelna i no, to dostał podwyżkę 1000 zł, nie? Teraz dostaje 6. No nie są to jakieś, można powiedzieć, kokosy, jeśli chodzi o tak długi już staż, chyba 10-letni na uczelni i tak dalej, i tak dalej. Ale no jest to ewidentna, skokowa, znaczna pomoc. Podobnie myślę, że i nauczyciele, chociaż tam były te przepychanki, że obiecywali więcej, dali mniej i jakoś tam. No ale mimo wszystko myślę, że nauczyciele zaakceptowali, cieszyli się z tej skokowej podwyżki. Także tu ta obietnica, jeśli chodzi o budżetówkę, została spełniona, także to dodaje jeszcze na plus.
Mhm. Wasze komentarze?
Co do rozliczeń, proszę. To zapowiadają, że teraz będą przyspieszać, także miejmy nadzieję, że naprawdę tu Adam Bodnar wystąpił akurat w rozliczeniach w prokuraturze, że już jest ten prokurator krajowy, już tam się toczą audyty, nie audyty, postępowania i że niedługo będą postępowania dyscyplinarne i karne. Także tu czekamy. No i podobno jest gotowy już audyt z Ministerstwa Finansów. Ma być niedługo też ogłoszony i mają za tym pójść jakieś ruchy.
No ja oczywiście serce rośnie, ale tu zachowam się jak taki sceptyczny Tomasz z Biblii. Nie uwierzę, jak nie zobaczę.
Kilka waszych komentarzy.
A on zobaczył. Tak, on zobaczył. I mówi, oj, jak padł na ziemię przed Jezusem, mówi, Pan mój i Bóg mój. Nie? Także ja bym chciał też tak samo powiedzieć, oj, jak się cieszę, że zrobili to, co obiecali. Fajne chłopy i kobiety.
Tak, Charlie, pozytywnie oceniam. Można mieć różne zdania, ale i tak przez 3 miesiące jest lepiej niż przez całe 8 lat.
No to prawda. Nawet taka no, sprawa dla Polaka ewidentna, który tam nie zna się na ekonomii, no to kurs dolara i euro. Mhm. Nie? To możemy tak. zobaczyć, że przynajmniej nadzieje na rozwój polskiej gospodarki są pozytywne, no bo z 4,40 parę miesięcy temu dolar na 3,90 parę poleciał. Mhm. Nie? Euro tam mniejsze wahania, ale też poszło w dół. Mhm. Nie?
Tak. Robert Bakalarski. Dzień dobry. Wybrałem inaczej, ponieważ czuję niedosyt w szybkości realizacji obietnic. Nie jest lekko, ale trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, co jest do posprzątania. To też tak Donald Tusk mówi. Magnus. Pisowcy złodzieje krzyczą łapać złodzieja. To tak a propos zdarcia się Kaczyńskiego.
Nie, no to jest obrzydliwe. To cała retoryka, te kłamstwa na komisjach, takie podkładanie min, spowolnianie, to co Duda zrobił, dając im jeszcze 2 tygodnie na rozkradanie państwa, to jest wszystko podłe i obrzydliwe. Ta formacja powinna zostać zdelegalizowana i zapomniana przez Polaków. Solą posypać, jak to się kiedyś mówiło.
Albo subwencje zabrać.
A to już coś tam badają, te pikniki takie pseudo tak. niby niewyborcze i może im zabiorą te 20 parę milionów i to, co mówiłem, że...
Oj, to wtedy się rozpadnie.
To wtedy się od razu, na drugi dzień rozpadnie, bo na razie to jeszcze te 26 milionów z zeszłego roku, teraz pewnie trochę więcej, chcą ci złodzieje nachapać. A jak im to by PKW zabrała, no to by było fajnie i szyld wyprowadzić tego dziadostwa szybko.
Tak, no jeden z naszych postulatów to jest właśnie obcinać subwencje o tyle, ile zostały zmarnowane lub tak, rozkradzione, zmarnowane środki.
Oj, toż wiesz, to by było na waciki.
No tu Grzegorz Wojciechowski. Powtarzam od początku, nic się nie zmieni, nadal kler z komuchami rządzi, pociąga za sznurki, zwykłym obywatelom będzie coraz gorzej. To już taki
no
negatywny
tego bym nie podzielał. Na pewno pozycja kleru też została mocno ograniczona. Oczywiście tam te różne dziwne postulaty lewicy to nie nasza bajka, ale takie ostre w sprawie religii, lekcji religii, postawienie się klerowi to jest coś nowego w polskiej polityce. Zobaczcie, że dziennikarze coraz jakoś chętniej zaczynają te tematy nadużyć hierarchów kościelnych już tak z nazwiska. Jest jakiś tam kasyno, biskup kasyno z diecezji pelpińskiej, buduje dla Caritasu w środku lasu ośrodek, kasyno właśnie, w rzeczywistości sobie na emeryturę pałac buduje ogromny, jako gospodarstwo rolne i on w ogóle tam złożył takie oświadczenie, że on będzie rolnikiem teraz, nie? Kto mu wierzy, nie? 20 parę tysięcy emerytury dostaje na rękę, bo jest też pułkownikiem Wojska Polskiego. Także rozumiecie, to jest łupienie państwa na ogromną skalę. Dziennikarze zaczynają o tym pisać i się bulwersować. Polacy tym zaczynają. Także myślę, że nie jest tak, jak było. No, nie popadajmy w taki symetryzm i w taką beznadzieję, że tu się już nic nie da zmienić. Trzeba popychać do przodu, że tak powiem, tak jak konia ostrogą, tak rząd krytyką, jakimiś postulatami trzeba, że tak powiem, spinać do biegu, do galopu.
Mhm. Czarek, wiemy, że ty jeszcze spotkałeś posła Michała Szczerbę odnośnie właśnie przesłuchania Lecha Kołakowskiego. Może zobaczmy ten fragment.
Jakie najważniejsze ustalenia z ostatnich przesłuchań na Komisji Śledczej?
No przede wszystkim mieliśmy do czynienia z gigantyczną aferą poprzez działania wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego, który podejmował interwencje w sprawach wizowych na wszystkich kontynentach świata. Indie, Wietnam, Turcja, Armenia, Rosja. Reprezentował tak naprawdę interesy prywatnej agencji tymczasowej zarejestrowanej, zlokalizowanej w jego biurze poselskim, którą prowadził jego najbliższy współpracownik. To gigantyczny konflikt interesów, ale również nadużycie władz.
Mówiliśmy też o tym wczoraj Michał Fałek z Magdą, ale jeszcze wasz komentarz chciałbym poznać odnośnie właśnie tej afery. No tutaj się krzykuje, czy...
No afera wizowa, no to już znana jest. Tu powstały już, znaczy wiemy już o liczbach. PiS, zobaczcie, w sposób no tak obłudny, kłamliwy, straszył, że jak Tusk przyjdzie, to imigranci zaleją Polskę, a tutaj chodziło o 1 000 000 przyjętych emigrantów przez działania pisowskiego rządu. To było już skomentowane, ale dla mnie najbardziej smutnym odkryciem to, że potwierdza się to, że rząd PiS-u działał na korzyść Rosji. Bezpośrednio na korzyść Rosji. Coraz bardziej twarde dowody wychodzą. To jest najgorsze, nie? To, co udowodniono praktycznie posłowi Kołakowskiemu, którego kiedyś przecież za taką trochę postawę tych, przy zwierzętach tych futerkowych, że się postawił Kaczyńskiemu, chwaliliśmy. Tutaj chyba nawet gościł z raz czy dwa w naszej telewizji. No to to jest dla mnie najsmutniejsze, że brał udział w legalizowaniu ruskich szpiegów praktycznie. To już się kontrwywiad i ABW powinno w tym momencie od razu tym zająć. Zobaczcie, ta wiedza jest dostępna w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu, a służby powinny to wiedzieć wcześniej. Gdzie były przesłuchania, gdzie był wezwany ten poseł na przesłuchania do kontrwywiadu? To jest moje pytanie. Służby nie działają nadal.
Miejmy nadzieję, że to się też wkrótce zmieni. Czarek, jeszcze...
Tak, ja polecam, tak? Jak ktoś nie oglądał. Jest dużo tych komisji, nikt na pewno wszystkiego nie ogląda, ale to przesłuchanie bardzo, bardzo dobre, bardzo ładnie wykazał przewodniczący Szczerba tutaj posłowi Kołakowskiemu, co i jak... Poseł Kołakowski twierdzi, w ogóle nic nie pamięta, nie wie, tam są jego podpisy, ale nie pamięta tych pism w ogóle, ani tych podpisów, ani firmy, która miała siedzibę tam, gdzie on, biuro poselskie i którą kierował jego asystent, także... No,
nie pamięta tam też cały pewnie... czas,
nie wie i tam pyta tylko członków komisji, czy kto pracował na roli i że tutaj, czy chcą mieć... Tam
nie wierzę, że poseł Kołakowski dużo na roli pracuje, mając tyle obowiązków gdzie indziej. To naprawdę nie da się połączyć. Ale ciekawe, czy on też nie pamięta, ile płacił za wynajem biura. I dlaczego 50 zł?
To tylko okazjonalne.
W centrum Warszawy. Czy też nie wie, nie pamięta tak przypadkiem, to jak coś niech da kontakt, nie? Bo tu wielu by chciało wynająć biuro za 50 zł, chyba 100 ileś metrów w centrum Warszawy.
Także to przesłuchanie to jest dobry przykład, jak to robić. W tej drugiej komisji też poseł Joński, byłego wiceszefa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, też dużo powiedział, choćby to, że niby były wybory na 10 maja, a im kazali już w kwietniu drukować 17 maja, w końcu nie wydrukowali żadnej daty. I ciekawe, że jak przyszedł ni stąd, ni zowąd poseł Suski, nie jest członkiem tej komisji, ale przed coś tam zaczął wykrzykiwać, potem poszedł i wtedy nagle pan świadek przestał chcieć zeznawać i tu poseł Joński sugeruje, że może coś tu doszło do jakiegoś zastraszenia przez obecność posła Suskiego. Przesłuchanie zostało w końcu przerwane, bo świadek przestał praktycznie zeznawać, niestety, że to taka ciekawa kolejna rzecz w komisji. Tu też próbowaliśmy z trzecią przewodniczącą trzeciej komisji do spraw Pegasusa jeszcze porozmawiać, panią poseł Sroką, ale nie znalazła jeszcze dla nas czasu. A tam też ciekawe rzeczy wychodzą, że ponoć, tak Rzeczpospolita podaje, z członków tej komisji, która zajmuje się rzeczami tajnymi i ściśle tajnymi, tylko jeden ma certyfikat dostępu do takich informacji. Jest to poseł Ozdoba, pozostali nie mają, więc nie bardzo się mogą w ogóle zajmować tym, czym się mają zajmować. No ale jak mówię, pani przewodnicząca nie znalazła jeszcze dla nas czasu, może później.
Dobrze, dzisiaj jeszcze, rozumiem, posiedzenie trwa dzisiaj, jutro, także będziemy komentować dla was, a ciekawe wywiady wrzucać na media społecznościowe, na YouTube, Facebook i Twittera, także tam szukajcie tego, osób, z którymi rozmawiali Czarek i Małgorzata. Cóż, my będziemy już powoli kończyć. Jeszcze jakieś podsumowanie? Chcielibyście może dodać coś na ten temat, który rozmawialiśmy tych 100 dni?
No, myślę, że jest nadzieja, że nie będziemy musieli wyjeżdżać z Polski. Nie? Że tutaj z jednej strony straszył nas Kaczyński z Ziobro, że będą tu prześladować wszystkich krytyków władzy, ludzi niezależnie myślących, krytykujących Kościół katolicki, jego zabobony i tak dalej, że to będzie groziło wręcz więzieniem. Przecież oni, prokuratura żądała na twardo więzienia w moim przypadku za krytykę Kościoła i PiSu. I też chcieli mi drugi proces zrobić, żebym był recydywistą i wtedy już nie w zawiasach, tylko na sztywno. To chciał zrobić Ziobro. Chciał mnie na sztywno wsadzić do więzienia, nie? Ten bandyta, nie? Także to jest jedna groźba, a druga no to jest, że Putin zaatakuje, nie? Myślę, że tą groźbą dzisiaj bardziej już Polacy żyją. Tamta groźba Ziobry się troszeczkę odsunęła, chociaż trzeba wiedzieć, że pamiętacie, że Ziobro obiecywał powrót. Oni są przygotowani, Obajtek zresztą mówił, teraz kradniemy, znaczy dokładnie on mówił, nie kradniemy, tylko dajemy sobie pieniądze, żeby przetrwać chude lata. Nie? Czyli oni zgromadzili ogromny majątek na ten czas. Są przygotowani jak Putin do wybuchu wojny, nie? Że on wiedział, że będą sankcje, no to tam 600 miliardów czy ileś sobie tam przygotował w różnych rezerwach, żeby mieć na te chude lata. PiS zrobił ten sam manewr, wiedzieli już prawdopodobnie, czy był to bardzo realny scenariusz, że stracą władzę, ale liczyli, że po pierwsze storpedują działania Tuska, być może skrócą kadencję koalicji 15 października, szybko wrócą do władzy i znowu zaczną wsadzać uczciwych ludzi, nie? Że to oni, ta, że tak powiem, groźna kamorra pisowsko-episkopalna, można tak powiedzieć, znaczy związana z Kościołem katolickim, z episkopatem, bo ich poparcie jest tu kluczowe i to widzimy na różnych obszarach, że Kościół katolicki dalej wspiera tę opcję brunatną, czyli bolszewicko-narodowo-katolicką. To jeszcze chyba w Gdańsku, bo to już mówiliśmy, jak tam ksiądz Zryk tu chciał rozwalić koalicję za zgodę episkopatu, jak księża namawiali, żeby rolnicy zrobili zamach terrorystyczny na kancelarię premiera. No to teraz nowa informacja, że antyrządowe ulotki były rozdawane w kościele na mszy. Już tak na sztywno w Gdańsku. Nie wiem, w jakimś tam historycznym którymś z tych kościołów. A pewnie takich sytuacji pokazalibyście na pęczki. Także to... To nie, no, nikogo już nie dziwi, że episkopat jest, można powiedzieć, tym tajnym ramieniem wspierającym władzę. Rosja i episkopat wspierają PiS, nie? No to trzeba mieć tę świadomość. I tutaj no, troszeczkę jak gdyby to widmo tej czarnej sotni zostało zatrzymane, ale pojawia się drugie zagrożenie, pompowane bardzo mocno, że oto Putin zaatakuje Polskę i trzeba będzie uciekać przed Putinem. Także tutaj te działania międzynarodowe Tuska są bardzo dobre. Choć nie udało się ściągnąć nowych wojsk do Polski, amerykańskich, to projekt jakiejś wielkiej bazy powstaje w Rumunii i to bazy konkurencyjnej z bazą w Ramstein w Niemczech zachodnich. Także coś naprawdę wielkiego, to nie jakiś tam, wiecie, polowe lądowisko czy coś takiego, tylko wielka baza, no, przeciwko Rosji, ale jednocześnie i operująca w kierunku Turcji, Bliskiego Wschodu i tak dalej. Także myślę, że stąd to przeniesienie troszeczkę na południe, bo mamy dwa konflikty, tu ukraiński, znaczy dwie wojny, ukraiński i izraelski, stąd Rumunia jest lepszym strategicznie miejscem. Ale myślę, że tutaj te wszystkie zakupy, to co mówiliśmy, wychwalaliśmy Tuska po tej wizycie, te 100 bojowych helikopterów i tak dalej, i tak dalej. Także prawie 100 rakiety różne i takie sprawy, no to o tym mówiliśmy. Warto by jak gdyby nie dać się zastraszyć, że dzisiejsza wojna nie toczy się tak tylko na froncie. Albo to już II wojna światowa pokazała Goebbels, nie? Propaganda, kino, tak, sport, tak. Olimpiada w Niemczech przed rozpoczęciem wojny. To wszystko, zobaczcie, Xi Jinping i Putin robią dokładnie to samo, ale najważniejsza wojna tu się rozgrywa. W twoim i w moim umyśle, żebyśmy się nie bali komunizmu, nie bali się zła, tylko żebyśmy z nim walczyli, żebyśmy chcieli je pokonać, a nie żebyśmy ciągle uciekali. Bo jeśli raz zaczniemy uciekać, to całe życie będziemy uciekać.
Czarek, chciałbyś coś dodać?
Ja popieram, nie boimy się. Nie lękajcie się.
I będziesz miał paragraf teraz za obrazę papieża, że się naśmiewasz. Ale tym głupim, którzy by chcieli donieść, to powiem, że to nie są słowa papieża. Papież je tylko zacytował albo przywłaszczył.
Nawet jak nie myślałem
woli.
O tym.
A ja, wiesz, wyćwiczony z prokuratorami, to wiem, do czego oni są zdolni.
Zastrzegam.
Tak. To są słowa Jezusa, jakby już tam ktoś chciał.
Właśnie, a propos paragrafów, zapomniałem powiedzieć wcześniej, że wczoraj na konferencji Jarosław Kaczyński przekonywał, że za czasów rządów PiS Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie.
Powiedzieć stary dziad...
Tolerancyjnym, to, ale dla kogo? Że dla
bandytów i złodziei z katopato komuny. To jest oszust. To jest zwykły, stary oszust. Łajdak znaczy się. Tyle.
Przejdźmy do ogłoszeń. Można przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch, numer KRS 456259. Mam tutaj szczegóły na grafice, również na naszej stronie internetowej i stronach internetowych Twój Ruch i mediach społecznościowych. Tam znajdziecie ten KRS. Jak będziecie wypełniać swoje zeznanie podatkowe, to zachęcamy do wsparcia również naszej młodzieży, która mocno też i wspiera telewizję, ale przy okazji rozwija swoje zainteresowania, pasje. Także zachęcamy do wsparcia młodzieży. Co dzisiaj jeszcze? O godzinie 15:00 program Wieczorek przy mikrofonie i podcast Polityka jest kobietą. Dzisiaj Bożena Lisowska, radna województwa lubelskiego do sejmiku.
To jest radna kandydatka do sejmiku, kandydatka. Też, czy obecna radna wojewódzka, tak, i kandydatka w tych wyborach.
A o godzinie 18:00 dogrywka Którędy do nieba. Jakiego kościoła potrzebują młodzi? Także zachęcamy do śledzenia naszych programów dzisiaj o 15 i 18. A jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, to mamy również numer telefonów. Odbierze Michał Fałek 536 813 435. I jeżeli chodzi o wsparcie naszej telewizji, jest już za połową miesiąca, 20. Także mamy na ten moment mamy wpłat 510. Za wszystkie te wpłaty bardzo dziękujemy. No i jeżeli podoba wam się to, co robimy, to, co mówimy, nie tylko nasze programy, ale też i działania, i w mediach, i to, co robimy poza
zapraszamy też na wydarzenia ekranem, kulturalne, tak. Bo to nasza główna widownia to ludzie zainteresowani polityką. Ale wiecie, kultura z polityką ma związek. Pamiętacie, szczęśliwej drogi już czas, no to się takim trochę nieformalnym hymnem koalicji 15 października, żeśmy sobie nucili w tym przedwyborczym czasie. No i tu właśnie współorganizowaliśmy koncert zespołu Vox, gdzie ta piosenka też została wykonana.
Także koncerty, wydarzenia, to jest również nasza działalność. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę w programie na żywo. Zapraszam na 15 i 18. Moim Państwa gościem byli pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie.
I Cezary Kłosowicz oraz Małgorzata Kłosowicz z Sejmu w Warszawie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.